Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko dzisiaj do porannej rozmowy. Zaprosiłem doktora Jacka Raubę, Defense 24, także eksperta Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z reguły, kiedy rozmawiam z panem, takie pytania egzystencjalne zadaję. Złapałem się na tym. Dzisiaj też mam takie pytanie przygotowane na początek. Pytanie brzmi mianowicie, czy Putin dotrwa do końca tego roku na swoim stanowisku? Bo tak jak się przysłuchuję różnym wypowiedziom różnych rosyjskich wpływowych ludzi, no to mam co do tego wątpliwości, ja osobiście.
A ja mam inne filozoficzne pytanie, czy system Putina wytrwa, bo to jest dla nas pytanie odpowiedzialne za wszystkie kwestie związane z obronnością, kwestie związane z bezpieczeństwem, bo pamiętajmy, że w państwach niedemokratycznych, w państwach autorytarnych, a może już nawet na granicy państwa totalitarnego, zmiana lidera to jedno, ale zmiana całego tego obłożenia tymi ludźmi, których on wyciągnął skądś i osadził, to druga kwestia. I ta tranzycja pomiędzy liderami czy też potencjalna zmiana chociażby dyktatora, no zawsze stwarza systemowi największy problem. Bo pamiętajmy, że wokół Putina jest tak naprawdę otoczka ludzi służb, wojska, często dość specyficznych, gdzieś tam wyciąganych, nawet z kuchni. Żartuję sobie oczywiście tutaj sarkastycznie z Prigożyna.
Kucharz Putina.
Twórcy grupy Wagnera, jeśli na twórcy albo przynajmniej twarzy tej struktury, więc pytanie, czy jeżeli nawet by Putin odszedł w sposób taki albo inny, no to kto przejmie władzę, jaka koteria przejmie władzę, bo to teraz też muszą państwo brać pod uwagę pewne tarcia wewnątrz struktur rosyjskich, chociażby związane z obsadzeniem przez generała Gierasimowa nowej funkcji, związanej z tutaj tą agresją, dowodzenia tą agresją.
Po raz kolejny zmienił się dowódca wojsk, które operacje wojskową, trzymają się tej nomenklatury putinowskiej, prowadzą na Ukrainie. No, Donbasie tak naprawdę, w Donbasie, bo to w tej chwili tam toczą się walki.
Znaczy, ja bym to trochę rozszerzył, dlatego że żeby prowadzić działania zbrojne na tym kierunku, którym Rosjanie, na którym się skupili dzisiaj, trzeba też mieć całe zaplecze, całą logistykę i tak naprawdę Rosja walczy, bo widzimy, że wszystkie okręgi wojskowe od wschodniego po zachodni są zaangażowane. To nie jest też tak, że wszystkie granice, na których nie toczą się walki, one są bezpieczne, no bo my tak często trochę jak gra komputerowa, skupiamy się na tych rejonach, gdzie czołgi strzelają, gdzie artyleria strzela, ale pamiętajmy, że przecież Rosja, napadając na Ukrainę, spowodowała, że całość granic Rosji i Ukrainy jest dzisiaj zagrożona, plus do tego dochodzą jeszcze kwestie Białorusi, plus do tego dochodzi jeszcze Morze Czarne, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy tego upraszczać do jednego miasta czy dwóch miast, bo niestety widzę, i to przyznam się, że to trochę taka bolesna refleksja, widzę uproszczenie. Jak jest Bachmut, jak jest Soledar, no to wszyscy patrzą, wszyscy dyskutują o wymiarze strategicznym przez pryzmat jednej czy dwóch miejscowości. A patrząc na Ukrainę i na problemy Ukrainy, no to musimy zauważyć, że sztab generalny, państwo musi zakładać możliwość zaatakowania z różnych części Rosji. To jest taka sytuacja
albo Białorusi,
bardzo nieko...
Albo Białorusi.
Białorusi,
bo
tak.
To cały czas jeszcze jest
zbiru, powiedzmy szczerze.
W grze. Panie doktorze, ja może w takim razie nie będę mówił o Bachmucie i Soledarze, chociaż rzeczywiście zastanawiam się, ta zaciekłość, z jaką atakuje się to miejsce. W Rzeczpospolitej Andrzej Łomanowski napisał między innymi, że trochę go nie rozumiem, bo przecież zaraz za tym są świetnie ufortyfikowane kolejne miejscowości, Słowiańsk, Kramatorsk i tak dalej, im bardziej w głąb Donbasu. Inne pytanie. Czy rzeczywiście możliwa jest druga fala mobilizacji w Rosji, tym razem prowadzona po cichu? Według ukraińskiego wywiadu Kreml może zebrać nawet 500 000 nowych żołnierzy do walk na Ukrainie.
Jeżeli pan redaktor pyta mnie o mobilizację w Rosji, no to powiedzmy to wprost. Tam nie ma zasad. To, co my usłyszeliśmy w wymiarze propagandowym, to jest jedno. To jest skierowane do odbiorcy wewnętrznego i zewnętrznego. Ale w praktyce Rosjanie jako państwo niedemokratyczne mają swobodę brania ludzi do wojska. No i przede wszystkim jeszcze werbowania innych zasobów, chociażby więźniów, czy na przykład próby rozciągnięcia rekrutacji najemników poza samą Federację Rosyjską.
Czyli to, co Wagnerowcy robią. tak? Bo tam też słyszałem,
Wagnerowcy i inne prywatne firmy wojskowe. To też jest wręcz kuriozum, dlatego że Rosja ma jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów prawnych względem najemnictwa. Z drugiej strony jest obecnie państwem, które czerpie z tego najemnictwa w wymiarze wojny. I tutaj nie boję się powiedzieć słowa najemnictwo, dlatego że to nie są już prywatne firmy wojskowe. To nie są firmy, które doradzają, czy też w jakimś stopniu wspierają logistykę i tak dalej. One biorą udział bezpośrednio w działaniach zbrojnych, są werbowane pod te działania zbrojne, no wypełniają w moim odczuciu wszystkie znamiona bycia najemnikiem i działań najemniczych. Jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na pierwszy protokół dodatkowy do tutaj konwencji genewskich, jeśli chodzi o prawo wojny, wydaje mi się, że możemy mówić wprost o najemnikach. Więc to nie jest tak, że Rosja zatrzymała mobilizację. Rosja po prostu może sobie mobilizować, kiedy chce, ale to, co jest kluczowe, czy Rosja ogłosi, że zamierza zrobić proces mobilizacji w przestrzeni publicznej. I tu się skupiamy.
Czy trzeba to zrobić? Czy ona musi to robić?
Nie, no mówiąc praktycznie nie, bo z perspektywy wojskowej Rosjanie odtwarzają pewne rzeczy, budują część jednostek, prowadzą szkolenia, to jest też bardzo niebezpieczne. Rosjanie wyciągają wnioski, a i na przykład szkolenia dronowe są prowadzone w pewnych częściach Rosji. Rosjanie będą mieli więcej kompetencji z użycia dronów niż mieli na początku, więc ta przewaga z użyciem bezzałogowych statków powietrznych od strony ukraińskiej może być niwelowana w kolejnych miesiącach. Ta wojna na pewno nie jest łatwa do zakończenia.
Panie dyrektorze, pan mówi o tym, że Rosja wyciąga wnioski. Z drugiej strony na przykład Siergiej Markow, prokremlowski politolog, dosyć wpływowa postać, mówi o katastrofie, jeżeli chodzi o operację wojskową, a także to, że Rosja, armia rosyjska praktycznie straciła status drugiej armii świata. No, gdyby wyjąć broń jądrową, to w ogóle to by strachy na lachy były. No, jeżeli tak mówi, tak znana postać, ja wiem, że to mogą być oczywiście elementy różnych gierek na właśnie między innymi, jeżeli chodzi o różne tarcia frakcji na Kremlu, no ale jednak tak publicznie powiedzieć, że wartym tekstem tak spostponować armię rosyjską, no to nie przypadek chyba.
Trzy rzeczy, panie redaktorze, szanowni państwo. Pierwsza to jest wymiar tej drugiej armii. No, nie dajmy się ponieść. Rosjanie wprowadzili pewien schemat myślenia o Rosji i oni go sprzedali jak produkt. Jak, szczerze mówiąc, rosyjską ropę i rosyjski gaz, tak sprzedano tą koncepcję drugiej armii.
Świata.
Wokół tego były też takie produkty marketingowe, jak najnowocześniejszy czołg, który miał zjadać wszystkie czołgi natowskie po jednym starciu, czyli armata. Tych armat nie widzimy, aczkolwiek to nie oznacza, że tego czołgu nie ma. Tak samo było z tymi bańkami antydostępowymi, które miały tak naprawdę zablokować każde państwo. Już żaden samolot nie wystartuje, żadna rakieta nie wleci. Rosjanie mieli być fantastyczni w tym. Ten mit drugiej armii świata to jest rzecz, którą bardzo łatwo było obalić w realnych działaniach konwencjonalnych przy takiej pełnej skali działań. Ale są dwie inne rzeczy, które są kluczowe. Pierwsza to jest obraz całościowy armii. Tu rzeczywiście Rosja w jakimś stopniu eroduje, no bo armia całościowo analizowana. To są ci rezerwiści, to są te mobiki przysłowiowe, ale to też są jednostki WDW, czy jednostki powietrzno-desantowe. To też są formacje na przykład pomocnicze do sił zbrojnych. Jeżeli byśmy patrzyli całościowo, to rzeczywiście Rosja jest w bardzo słabej kondycji, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy operacyjnie, czyli schodzimy na tą płaszczyznę frontu, rejonu gdzieś działań, no to pamiętajmy, że Rosjanie w żadnym razie nie potracili tych, nawet bym powiedział, możliwości atakowania już teraz, a co dopiero w momencie, kiedy by skoncentrowali wszystkie siły. My musimy zauważyć, że Rosjanie nie rzucili całości sił zbrojnych na ten tutaj teatr działań. Rosjanie nadal w swojej schizofrenii utrzymują bardzo dużą ilość wojsk na przykład na kierunkach natowskich i oni muszą to robić, bo generałowie, ja nie widzę szansy, żeby generał na przykład floty tutaj północnej czy zachodniego okręgu wojskowego powiedział, teraz wszystkie jednostki idą na Ukrainę, a obok ma ćwiczenie na przykład natowskie. Pamiętajmy, że Rosja żyje w pewnej schizofrenii, że na nią będzie ktoś chciał napadać.
Tak, na to jest faktem agresywnym. Panie doktorze, trochę aktualności, bo ten Donbas to jest jedno, ale z drugiej strony mamy działania naszego zachodniego tutaj, no w ramach NATO. No, Polska między innymi wczoraj zadeklarowała, że przekaże kolejną partię czołgów, kompanię czołgów na Ukrainę. Pan to skomentował na Twitterze w ten sposób, że czas, aby całościowo uruchomić transatlantycki arsenał demokracji. Jak rozumiem, niech inni wreszcie też ruszą się z tymi czołgami. Dobrze to rozumiem, panie doktorze.
Z czołgami i amunicją i systemami również uzbrojenia indywidualnego. Arsenał demokracji jest pojęciem odnoszącym się do Stanów Zjednoczonych w trakcie II wojny światowej, bo to wygrało tak naprawdę II wojnę światową. Nawet nawet Sowieci przecież czerpali z tego arsenału demokracji, chociaż to brzmi kuriozalnie, poprzez system Land-Lease, tak, pomocy amerykańskiej, czołgi amerykańskie, samochody amerykańskie i tak dalej. Tylko że to była skala masowa. Rzeczywiście Amerykanie utrzymywali dwa fronty, front pacyficzny i front europejski, poprzez swoje fabryki. No my po zakończeniu zimnej wojny stwierdziliśmy, że żadna fabryka czołgów, transporterów opancerzonych, która pracuje na pełnych obrotach, nie jest nam potrzebna, no bo pamiętam, jaki był klimat, tak? Nikt już nie miał walczyć, a cóż tym bardziej w Europie. No przecież
ja sam pamiętam, historii, jak uczono mnie, że
historia wojen i wojskowości w Europie się kończy, a generalnie jakakolwiek dyskusja o takich pełnoskalowych wojnach, no to wręcz była politycznie niepoprawna. Sam to pamiętam. W wielu tak naprawdę podręcznikach nawet to się znajduje. To dzisiaj będzie ciekawe, jak nastąpi zmiana i napisanie na nowo pewnych podręczników, że wojna w Europie jest możliwa. Ale wracając do praktyki, ja od początku tej wojny podkreślam, że ta wojna jest do wygrania przede wszystkim w przemyśle zbrojeniowym. Mhm. Jeżeli przemysł zbrojeniowy na Zachodzie się zmobilizuje, a zwróćmy uwagę, jakie to są przemysły, jaki to jest know-how, jaka to jest nowa technologia. To są Stany Zjednoczone, to są Niemcy, to jest Francja, to jest Wielka Brytania. To jest Hiszpania, to są Włochy, to tak. Jest tak naprawdę cała przestrzeń natowska, ale też transatlantycka, południowo-koreańska, japońska, australijska, nowozelandzka i tak dalej. Gdybyśmy to wszystko zmobilizowali, to szczerze mówiąc ta przysłowiowa druga armia świata z tym swoim przemysłem zbrojeniowym, który jest w stanie odtwarzać pewne kompetencje, tak, ale potrzebował Zachodu, żeby budować coś
nowego. Nowe technologie, które są teraz niedostępne dla nich. Rozumiem, do czego pan zmierza. Dobrze, panie doktorze, tyle tego się dzieje ostatnio, jeśli chodzi w sferze wojskowej, że właściwie mógłbym poodhaczać kolejne punkty, tylko tak, nie. Ale jedno pytanie, na które pewnie więcej uwagi powinniśmy poświęcić, może to już na koniec zupełnie. W poniedziałek szef MON-u zatwierdził koncepcję sformułowania kolejnej piątej dywizji polskiej armii. To jest pierwsza dywizja piechoty Legionów. Jak pan ocenia ten pomysł? Ona też ma być oczywiście uzbrojona w ten sprzęt, który w tej chwili ściągamy. Między innymi amerykańskie Abramsy, koreańskie K2, Kraby, armatohaubice K9 i tak dalej, i tak dalej.
No i tutaj, panie doktorze, znowu mój charakter analityka wyjdzie na jaw, bo powiem, że w wymiarze strategicznym potrzeba nam większej armii. Mhm. Ale już w praktyce, no tu jest wiele wyzwań, powiem delikatnie, wyzwania, więc coś, z czym musimy się zmierzyć. Od kwestii ilości żołnierzy po kwestie sprzętowe, to nie będzie łatwe. Na pewno można bardzo łatwo tworzyć nowe jednostki, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że papier przyjmie wszystko, później praktyka wieloletnia będzie nam testowała te możliwości. Przypomnę, jak budowano Wojska Obrony Terytorialnej, ile było znaków zapytania, jak do dnia dzisiejszego ten proces jest jeszcze niezamknięty. Pamiętajmy, że każda nowa jednostka, nawet ta najmniejsza, a już tym bardziej szczebla dywizyjnego, no to jest olbrzymi system. To jest taki, bym powiedział, makrosystem, który się składa z technologii człowieka, a nawet kwestii społeczno-mieszkaniowych,
tak,
na przykład.
Tak, ale w kwestii choćby takiego potencjalnego odstraszania, czy to jest komunikat, na przykład w kierunku Putina, zbroimy się, będziemy silniejsi. Uważaj, tak naprawdę polska armia rośnie w siłę. To tak może na koniec taka konkluzja.
To jest komunikat, że przyjęliśmy lekcję z Ukrainy. Przede wszystkim i patrzymy nie w perspektywie Rosji, tylko w perspektywie naszej obronności. I wydaje mi się, że każda decyzja w przypadku Polski jest dzisiaj decyzją dla naszej obronności, ale również i dla naszej pozycji sojuszniczej, bo pamiętajmy, że musimy też wypełniać obowiązki sojusznicze.
Doktor Jacek Raubo, Defense 24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mógłbym tak długo.
Ślicznie.
Pozdrawiam. Dobrego dnia życzę.
Kluczowy temat.